Jest, działa. Słuchajcie, witam was serdecznie. Już byłem przedstawiony, jestem obecnie z Giżycka. Nazywam się Michał Domagała, część z was mnie zna, część nie zna. Bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj organizatorów. Ale powiem wam szczerze, jak słyszałem, o czym mam mówić, to trochę jak to... Jakbym miał włosy, to by mi zdębiały, jak to się ładnie mówi. Dęba by stały, ale nie mam, więc problem zniknął. Bo usłyszałem, że mam mówić o formowaniu się kanonu. I temat jest owszem ciekawy, ale sobie pomyślałem, ciekawe, czym ta młodzież się w obecnych czasach zajmuje, formowaniem się kanonu. Ciekawe pytanie, techniczne trochę, na pewno ciekawe, jak ktoś... wnika głęboko w Biblię, ale myślę, że ważne. Jak później zastanawiałem się, jak wam to powiedzieć, co w tym jest najważniejsze, jak to też zrobić, żeby to nie było nudne, to stwierdziłem, że jest w tym temacie kilka kwestii, które są bardzo dla nas kluczowe. I chciałbym zacząć tak troszkę interaktywnie. Chciałbym, żebyście tak jak siedzicie sobie w ławkach, może po te 3-4 osoby, bardzo krótko odpowiedzieli na takie trzy, nazwijmy, trzy pytania. Tak? Po pierwsze, czy powiedzieli sobie, co na dzisiaj myślicie na ten temat? A jeżeli nic nie myślicie, nigdy się nad tym nie zastanawialiście, to powiedzcie sobie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, w zasadzie nie wiem. Tak? Ale pierwsze pytanie jest takie, czym jest Biblia? Czym jest Biblia? I chciałbym coś więcej niż odpowiedź Słowem Bożym, tak? Bo to takie jak z wiewiórką w szkołce niedzielnej, znacie pewnie ten dowcip, nie? Więc chciałbym, żeby troszkę więcej na ten temat. Czym myślisz, że Biblia jest? Oprócz tego, że oczywiście jest Słowem Bożym. Tutaj jakby ja nie mówię, żeby tego nie odpowiadać, bo to zła odpowiedź, tylko to jest ta zbyt oczywista odpowiedź, tak? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie... Powiedzcie, czy w ogóle kiedyś słyszeliście albo zastanawialiście się nad tym, czym jest kanon? Jeżeli tak, to po co myślicie, ten kanon zaistniał? Na razie nawet nie wyjaśniam, co to kanon, jak ktoś nie wie. Jak nie wiesz, to powiedz, nie wiem, nie zastanawiałem się. Ale może zastanawiałeś się, może słyszałeś. Więc kanon i po co? I trzecie takie krótkie pytanie. Kiedy myślisz o czytaniu Biblii, a głębiej o interpretacji Biblii, to jak krótko, to są wszystko chodzi o krótkie wypowiedzi, nie o wykład. Jak ktoś z was wie więcej, nie chodzi o to, żeby zrobił innym wykład, ale jak zastanawiasz się nad czytaniem, interpretacją Biblii, to co myślisz jest najważniejsze w tym? Tak to ujmę, tak specjalnie bardzo ogólnie. Co myślisz jest najważniejsze, kiedy czyta się Biblię, kiedy się ją interpretuje? Jak się ją powinno czytać i interpretować? Okej, czas start, nie ma 5 minut. Także streszczajcie się. Tak jak siedzicie, jak ktoś sam siedzi, niech się dosiądzie i chwila, moment. Ławka milczenia, tak? Jak myślicie? No Krzemek, się odważ, powiedz coś.
Ja zawsze tego szukuję.
tak, co myślisz, że jest najważniejsze w tym? Znaczy, ja zapytam, jak zapamiętaliście coś, to możecie powiedzieć, ale nie musicie. Będzie takie ogólne pytanie, jak coś ciekawego wam się pojawiło, to... No, jak znacie, to właśnie o to chodzi. Co na dzisiaj myślicie? Co to?
Aparaty.
Dobra, widzę, że dyskusje powoli tak, niektóre się rozkręcają, a niektóre już wygasły. Także słuchajcie, to był taki quiz tego, co myślicie na dzisiaj. I kilka odpowiedzi. Co sobie powiedzieliście? Czym jest Biblia? Kto by się pochwalił? Czym?
Drogowskazem.
Okej. Okay. Czym? Jak kto coś innego powiedział? Albo podobnego, albo... Przekazane przez Boga podstawowe informacje potrzebne człowiekowi, ok? Przewodnik po życiu. Kto coś jeszcze mówił? I proszę? Cel, Biblia, cel życia. Wskazuje cel życia, ok? Pokarm. Co jeszcze powiedzieliście? Dużo takich, widzę, metaforycznych definicji. Ktoś miał bardziej przyziemne. Nie ma złych odpowiedzi, powiedzmy od razu. Zbiór ksiąg, które opisują pewne historie. Okay. Historia dziejów ludzkości.
Okay.
Historia przymierza Boga z człowiekiem. Okej. Okay. Droga do zbawienia. Mhm. Dobra, drugi punkt. Kanon. Kto słyszał, kto w ogóle słyszał o kanonie? Ręka do góry. Sporo ludzi słyszało o kanonie. Więc co to jest ten kanon? Krótko.
Kanon to jest coś, co jest niezbędne, to jest takie podstawowe, konieczne. W każdej jakby dziedzinie literaturze, czy tak naprawdę w każdej jakby dziedzinie życia. Jeżeli mówimy o kanonie, to jest taki zestaw czegoś, co jest takie podstawowe, takie kluczowe, że nie można tego pominąć. Mm-hmm. Jeżeli ktoś chce być dobry w jakiejś dziedzinie, chce znać jakąś dziedzinę, to musi poznać kanon.
Musi poznać kanon.
Może nie poznać, ale kanon musi poznać.
Mm-hmm. Okej. Okay. Co jeszcze o kanonie mówiliście i po co? Też, czy zadawaliście, zastanawialiście się, po co kanon?
Jest to taka selekcja, co jest prawdą, co nie, dlatego to właśnie... Mm-hmm.
Okej. Okay. Selekcja, co jest prawdą?
W kanonie znajduje się tylko to, co jest prawdą.
W kanonie tylko to, co jest prawdą.
Co jest spójne.
Co jest spójne. Mhm. Okej. Dobra, fajnie. No i trzecie pytanie. Jak myślicie o interpretacji Biblii, to co dla was tak... Wiem, że takie enigmatycznie to brzmi, ale co dla was jest najważniejsze w tym? O czytaniu Biblii, o interpretacji, o zrozumieniu. Kontekst. Czyli rozumieć w kontekście, tak? Rozumieć w kontekście. Jak czytam, to w kontekście. Bardzo dobrze. Duch Święty pomaga rozumieć Biblię.
Informacja.
Ok. W sensie takim, że...
Dosłownym.
Dosłownym. Czytasz informację tam. Ok. No, no. Dobra. Symbole, metafory, przypowieści, ale też dosłowne przykazania, tak, czy pewne rzeczy. Okej, okay, fajnie, dobra, dużo fajnych, dobrych rzeczy. Wiecie, to jest taka wiedza, mówię, z jednej strony wydająca się bardzo techniczną, ale z drugiej strony jest to wiedza, która ma bardzo duże znaczenie w tym, w naszym życiu i czytaniu Biblii, bo się zgadzamy, myślę, że w tych metaforach to zabrzmiało, że wszyscy zgadzamy się, że czytanie Biblii, Biblia jest czymś ważnym, jest drogowskazem, wyznacza cele w życiu. Tutaj używaliśmy różnych sformułowań, ale myślę, że ich znaczenie było takie, że jest to coś ważnego dla nas, tak? Niestety, znaczy może niestety, niektórzy wiecie, mają i jest taka religia, która ma takie przekonanie, że Święta Księga to jest taka księga, która rzeczywiście znajduje się w niebie. Ona jest tam zapisana dokładnie słowo w słowo, leży sobie tam w miejscu przebywania Boga i w pewnym momencie została przez aniołów przyniesiona na ziemię, przekazana człowiekowi i dosłownie to, co jest na ziemi, jest dosłowną kopią tego, co jest w niebie. I czasami mam wrażenie, że my jako chrześcijanie w taki sposób myślimy, aczkolwiek nie chrześcijaństwo uważa, tak? Tylko islam. To jest właśnie taka definicja Słowa Bożego w islamie. Tak? Jest Koran, który jest niebiańskim Koranem i on został przyniesiony na ziemię i dosłownie odpowiada temu, co jest tam. Jak ktoś zmieni jedną literkę, to popełnia świętokradztwo, bo zmienia to, co jest w niebie. Ale tak jak mówię, to nie jest chrześcijaństwo. Nie, jeżeli macie takie podświadome myślenie o tym, czym jest Biblia, to trochę odbiega ono od rzeczywistości. Żeby tylko nie gadać, chcę wam pokazać filmik i mogę prosić o wyłączenie świateł. Sorry, ktoś tu przed chwilą bardzo próbował je włączyć, żeby było dobrze, teraz je trzeba wyłączyć. Filmik, niestety filmik jest po angielsku, ale z polskimi napisami. Więc jak ktoś nie zna dobrze angielskiego, to może siąść bliżej, żeby widzieć dobrze napisy. Bo jest to taki filmik, który mówi o tym, czym jest Biblia. W ogóle polecam przy okazji samą stronę, kanał na YouTubie, The Bible Project. Nie wiem, czy ktoś z was spotkał się z takim kanałem, The Bible Project. Jest biblijna wiedza na bardzo wysokim poziomie, wręcz seminaryjnym poziomie, przekazana w bardzo prosty sposób przy pomocy filmików. Także to tylko taka propo, ale obejrzyjmy sobie ten filmik właśnie.
Storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle.
So, there's a lot of different authors writing this book.
Yeah, and these texts were produced over a 1,000-year period, starting with Israel's origins in Egypt, then leading up to their kingdom with their first temple, but eventually they were conquered by the Babylonians, who took them away into exile. Then, at a crucial moment in their history, many Israelites returned to their land, They built a second temple, they reformed their identity, and this is when the Jewish scriptures began to be formed in the shape that we have them today.
Okay, the Jewish Bible. What's it?
Well, in Hebrew, it's called by an acronym, Tanakh. The T stands for Torah, sometimes called the Law. That's Israel's five-book foundation story. The N stands for Nevi'im, Hebrew word for prophets. And this section consists of the historical books that tell Israel's story from the prophet's point of view. Then you get the poetic books of the prophets themselves. The K stands for Ketuvim, the Hebrew word for writings. This is a diverse collection of poetic books, wisdom books, and more narrative. And the Jewish people believe that through all of these literary works, God speaks to his people.
Now, there were other Jewish writings being produced during this Second Temple period as well.
Yeah, a really diverse group of texts. And these two were highly valued in Jewish communities. And there was debate from ancient times about whether or not some of these should be considered part of their scriptures.
So, this is a lot of different writings over a long period of time. Why did they put them all together like this?
Well, altogether, these texts tell an epic story about how God is working through these people to bring order and beauty out of the chaos of our world. And it all builds up to a hope for a new leader who would come and renew all creation, and then it's not concludes, and this leader never comes.
So it's an expertly crafted work, but it's missing an ending?
That's exactly right. Now, a few centuries later, a Jewish prophet comes onto the scene named Jesus of Nazareth. He claimed he was carrying the Tanakh story forward.
Yeah, so Jesus did a bunch of cool stuff. Was killed, but his followers claimed he was alive from the dead.
Yeah, they said that Jesus was that long-awaited leader who would restore the world. And so his earliest followers, called apostles, they composed new literary works about the story of Jesus. They called these Good News, or the Gospel. They formed an account called Acts about the spread of the Jesus movement outside of Israel, and then they circulated letters to different Jesus communities all around the ancient world.
And they saw these writings as part of the scripture.
Yeah, the apostles wrote all of this as the fulfillment of that epic story found in the Tanakh. And they were continuing the literary genius of the Jewish tradition. They also believed that God was speaking to his people through these texts alongside the scriptures of Israel.
So that's the Old and New Testament. But what did the early Christians think of the other Second Temple literature?
Well, different groups had different views about some of these books, but we know they read them and valued these texts because they passed them along with the Jewish scriptures.
Okay, so we've got the Tanakh, the Jewish scriptures. We got these other Second Temple period works. Then the writing of the apostles about Jesus. And that's a lot of literature, so what's in my Bible?
So the Christian movement has taken different forms over 2,000 years, and from the beginning, all Christians recognized the Tanakh and the New Testament as scripture. And for centuries, much of the Second Temple literature was read as part of the biblical tradition. The Catholic Church eventually made it official and called some of the books from this collection the Deuterocanonical books. Some Orthodox churches used even more books from this Second Temple literature. And then in the 1500s, during the Reformation, Protestant Christians wanted to go back to the oldest writings of the prophets and apostles, so they accepted only the Old and New Testaments.
Okay, I think I got it. But how does a collection of books produced over 1,000 years by all these different authors tell one unified story?
Yeah, that's the question we'll address in our next
video. Widzieliście taki krótki filmik. Mam nadzieję, że większość zrozumiała, tak? Daliście radę czytać? Nadążaliście za tym? Tak? Okej, okay, fajnie. Więc to była taka krótka historia tego, czym jest Biblia. Tak jak już padło tutaj, jest to zbiór ksiąg, które łączy pewna wspólna historia. Wspólna historia, która mówi o Bożych celach dla tego świata. Możemy zapalić światło. Będzie pewnie po ciężkiej nocy gier i zabaw, to może być teraz bez światła, mogą wszyscy zasnąć. Więc lepiej was oświetlić. Będę widział przynajmniej, kto żyje. I tak jak było wspomniane, widzicie, że różni ludzie pisali te pisma, tak? Różne. My jesteśmy przyzwyczajeni, że nasza Biblia to jest Stary, Nowy Testament, ale kiedy dzisiaj popatrzymy szerzej, to widzimy, że w starożytności było więcej ksiąg niż tylko te, które wchodzą w naszą Biblię. I kiedy myślimy o historii kanonu, czy kanonu, tak jak było powiedziane, kanon jest pewnym fundamentem, pewną taką ortodoksją, tak, którą trzeba znać i zbiorem właśnie tych pism, to widzimy, że najpierw musiał powstać ten kanon Starego Testamentu. Tak? Stary Testament i tak jak było tu wspomniane, powstał on mniej więcej, w takim dużym uproszczeniu chcę przejść przez to, powstał mniej więcej w czasach powrotu Żydów z wygnania, czyli około VI, V wieku naszej ery. Mniej więcej w tych czasach Ezdrasza, księgi Nehemiasza, Ezdrasza, kiedy o tym czytamy, zaszła taka potrzeba, żeby skodyfikować Stary Testament. Które pisma są rzeczywiście należą do tej historii, a które nie? Dlatego, że kiedy czytamy Stary Testament, to nawet Stary Testament wymienia wiele innych ksiąg. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę. Kiedy czyta się Księgę Kronik, to na przykład mówi ona o księdze, która nazywała się Dzieje proroka Szemajasza. Tak? Nie wiem, czy ktoś w swojej Biblii widział Dzieje proroka Szemajasza. Ja nie widziałem, u mnie nie ma. Jest inna księga, Opowiadanie proroka Iddo, przez 2D, Iddo. Tak? Są takie księgi. Są wymieniane księgi wojen królów Judy albo księgi wojen królów Izraela. Tak? Czyli istniało wiele ksiąg, które mówiły o historii Izraela, ale przyszedł taki moment, w którym przywódcy narodu żydowskiego stwierdzili, że muszą określić, które księgi rzeczywiście wnoszą coś do tej historii, a które z nich są tylko księgami historycznymi, tak? Przez które Bóg przemawia, a przez które nie. I oczywiście wcześniej funkcjonowały, na przykład Pięcioksiąg na pewno funkcjonował jak Słowo Boże. Tak? Psalmy pewnie funkcjonowały w taki sposób. Różne księgi funkcjonowały jako księgi trochę liturgiczne w świątyni, tak? Trochę te, które wyznaczały kierunek religijnego życia ludzi, ale trzeba to było zebrać razem do kupy i zunifikować. I zauważcie, że to, co jest ważne, tak jak wspomniałem, to, co mi się wydaje ważne w tym wszystkim, że ten kanon Starego Testamentu powstał na bazie takiej krytycznego procesu refleksji. To nie było coś, że komuś się nagle przyśniło albo zstąpiło jakieś olśnienie z nieba, głos usłyszał i usłyszał, włączysz księgę taką i tą i trzecią i czwartą, a tamtych proroka Iddo i Szemajasza nie włączysz. Nie sądzę, że to tak było, raczej na pewno nie. Był to proces pewnej krytycznej refleksji nad każdą z tych ksiąg i zastanowienia się, czy one rzeczywiście, czy Bóg rzeczywiście przemawia przez tę księgę, czy one rzeczywiście wnoszą coś do tej historii Izraela. I zauważcie, że nie tylko pewne księgi zostały, czy nie zostały włączone, dlatego że ktoś stwierdził, że one nie są tego warte, ale włączono pewne księgi, które w czasie, kiedy były pisane, nie były traktowane poważnie. Jeżeli pamiętacie historię z księgi proroka Jeremiasza, kiedy Jeremiasz zapisał słowa swojego proroctwa i odczytał je królowi, czy zostały one odczytane królowi, to co się stało? Król odcinał każdy kawałek, który przeczytał księgi Jeremiasza i wrzucał do ognia, tak? I mówił, to jest wszystko, to są śmieci, to są bzdury, to nie jest warte naszej uwagi, to jest sianie defetyzmu i niszczenie naszej narodowej, religijnej tożsamości, czy jakkolwiek, cokolwiek tam mógł mówić, ale przypuszczalnie coś mniej więcej w tym temacie. Więc później historia oczywiście zweryfikowała to, że Jeremiasz jak najbardziej głosił Słowo Boże i ta księga, kiedy w czasie jej pisania, można było powiedzieć, nie była przyjęta przez naród żydowski za pochodzącą od Boga, po pewnym czasie właśnie w ramach takiego krytycznego, refleksyjnego, historycznego też spojrzenia do tyłu na historię Izraela stwierdzono, że to jest jak najbardziej księga, przez którą mówił Bóg. Jeremiasz jak najbardziej był prorokiem, przez którego Bóg przemawiał. Więc był to proces pewnej krytycznej refleksji. Pewnie trwał jakiś czas, pewnie był związany z jakąś grupą tych ludzi, których później Nowy Testament nazywa uczonymi w piśmie, czy skrybami, tak? Tymi, którzy zajmowali się właśnie przepisywaniem, też interpretowaniem Starego Testamentu. Więc Stary Testament powstał, hebrajski Stary Testament powstał mniej więcej w tym okresie, gdzieś 400-500 lat przed narodzeniem Chrystusa. Ale tak jak było mówione w tym filmiku też, ludzie nie przestali pisać ksiąg. Historia Izraela nie skończyła się. Tak? Dalej działy się pewne rzeczy, dalej powstawały nowe księgi. Był to czas, kiedy język hebrajski zaczął zanikać. Wiecie, że w czasach Jezusa już mało kto z Żydów mówił po hebrajsku, mówiło się po aramejsku, który był pokrewnym językiem do hebrajskiego, ale innym, i mówiło się po grecku. Tak? To były czasy, kiedy Aleksander Macedoński podbił cały znany świat i rozpoczął proces helenizacji. Uczyliście się na historii w szkole najprawdopodobniej. Język grecki zaczął dominować. Żydzi rozproszyli się po różnych miejscach też i niektórzy już w ogóle nie znali języka hebrajskiego i posługiwali się tylko językiem greckim. I w tym czasie powstawały kolejne księgi. Tak? Księgi, które zostały napisane, niektóre jeszcze po hebrajsku, inne już tylko po grecku. I to są te księgi, których tam była mowa, które nazywają... I właśnie, tutaj parę trudnych słów. Tak? Ci, którzy włączają te księgi do kanonu, nazywają je księgami deuterokanonicznymi albo wtórnokanonicznymi, czyli takim drugim kanonem. Tak? Czymś jest pierwszy kanon, ten oryginalny, hebrajski, i jest drugi kanon. I jest to Kościół katolicki włącza te księgi i kościoły wschodnie. I tak jak była mowa o tym, kościoły wschodnie włączają jeszcze więcej ksiąg niż Kościół rzymski włącza do tych ksiąg wtórnokanonicznych. I oczywiście powstało właśnie, czy powstawało, kiedy te księgi się pojawiały, cofając się trochę w historii, powstawało pytanie, co z nimi zrobić. Czy to są natchnione księgi, czy to nie są natchnione księgi? Czy one należą do Biblii, czy nie? I zwłaszcza ci Żydzi, którzy mieszkali poza Izraelem, w Aleksandrii i w różnych innych miejscach, mówili po grecku, włączali je do, czy tak jak tu była też mowa, co najmniej mieli bardzo duży szacunek do tych ksiąg. Tak? Jeżeli nie traktowali ich na równi z tamtymi księgami, to traktowali je z dużym szacunkiem. One mówiły o ważnej historii. Księgi machabejskie mówią o tym, jak o mało Izrael nie przestał istnieć, tak? Gdzie właśnie ci następcy Aleksandra Macedońskiego chcieli schelenizować Palestynę i wojny machabejskie, to była grupa kapłanów, którzy zbuntowali się przeciwko temu, poprowadzili Żydów do wojny z Królestwem Syryjskim, z Antiochami i wygrali tą wojnę, tak? O dziwo. Kolejny przykład, gdzie mniejszy potrafi zwyciężyć większego. Więc były to księgi bardzo cenione. Były to księgi, które mówiły o historii takiej najnowszej i też uznawano, że co Bóg czynił w tej historii najnowszej Izraela. Więc kiedy przetłumaczono Biblię, Stary Testament, na język grecki w formie tak zwanej Septuaginty, czyli Starego Testamentu w języku greckim, te księgi zostały włączone do Septuaginty. Tak? I te księgi stały się, czy Septuaginta stała się Biblią pierwszego kościoła. Niedawno widziałem, jest takie wydawnictwo Biblia pierwszego kościoła, chyba Vocatio to wydało, i to jest właśnie tłumaczenie Septuaginty, dlatego że pierwszy kościół, oczywiście nie będąc tylko kościołem żydowskim, ale też z pogan, posługujący się językiem greckim, przyjął Septuagintę jako swoją taką pierwszą Biblię i nią się posługiwał. Wszystkie cytaty praktycznie w Nowym Testamencie, które mamy, są cytatami pochodzącymi właśnie z Septuaginty, nie z pism hebrajskich. Idąc dalej, więc w pewnym można by powiedzieć, że swego rodzaju kanonem, z takim uwzględnieniem, że te drugie księgi były tak zwane wtórnokanoniczne, pierwszy Kościół akceptował je wszystkie jako ważne, a przynajmniej godne szacunku i czytania. Tak jak była mowa, księgi wtórnokanoniczne zostały dopiero odrzucone z kanonu przez reformatorów. Tak? Przez Lutra i innych reformatorów stwierdzono, że nie powinny znajdować się w kanonie, bo po pierwsze chcemy wrócić do korzeni, po drugie miały one w sobie elementy nauczania, które wnosiły coś niekoniecznie pożądanego do głównej dyskusji, która się wtedy odbywała między reformatorami a Kościołem rzymskim. Tak? I ta główna dyskusja, jak wiecie, od czego się zaczęła reformacja, od jakiego zagadnienia? Od pustów. Od pustów, czyli tego, jak traktować zmarłych. Tak? Czy można ich wykupić z tych mąk piekielnych, czy trzeba się za nich modlić. I był to jeden z głównych tematów. I niestety druga księga machabejska ma coś do powiedzenia na ten temat. I w drugiej księdze machabejskiej zwłaszcza są teksty, które świadczą o tym, że no, których Kościół, nazwijmy to, używał do tego, żeby uzasadnić właśnie modlitwę za zmarłych. Dlaczego? Dlatego, że księgi machabejskie, znowu kontekst, ktoś tu powiedział, jest najważniejszy. Księgi machabejskie powstały w kontekście, tak jak już wspomniałem, szczególnej wojny. Szczególnej wojny o wiarę, o własną religię, o jedynego Boga. Tak? I ci, którzy zginęli w tych wojnach, mieli szczególny status takich właśnie bojowników o wiarę. Tak? To byli ludzie, którzy oddali życie za naród, wiarę, Boga i byli bardzo z tego względu byli uważani za męczenników, którzy są na równi z pierwszymi męczennikami chrześcijańskimi, tak? Którzy oddawali, czy podobne było nastawienie. Więc druga księga machabejska mówi o nich w bardzo taki pozytywny i szczególny sposób. Ale tak jak wspomniałem, było to używane przez Kościół, żeby uzasadniać pewne średniowieczne praktyki, które niekoniecznie miały coś wspólnego z tym, co działo się w księgach machabejskich, ale tak to właśnie niestety funkcjonuje. Więc reformatorzy odrzucili te księgi, nazwali je apokryfami. Tak? Więc my ich nie nazywamy księgami wtórnokanonicznymi, bo nie uważamy, że są częścią kanonu, nazywamy je apokryfami. I tutaj to słownictwo się różni właśnie w kręgach katolickich i protestanckich. Kiedy weźmiecie apokryfy Starego Testamentu, taką książkę też Vocatio wydało, wydaną właśnie przez katolików, to znajdziecie tam księgi, które nie są wtórnokanoniczne, zupełnie inne księgi, które my nazywamy, znowu trudne słowo, pseudoepigrafami. Tak? Czyli my mówimy o apokryfach i apokryfy to jest to, co katolicy nazywają wtórnokanonicznymi księgami, a to, co oni nazywają apokryfami, my nazywamy księgami pseudoepigraficznymi. Nie musicie pamiętać tych trudnych słów, ale to tylko tak z ciekawości. I księga pseudoepigraficzna, tylko żeby wyjaśnić trudną nazwę, to oznacza księgę, którą napisaną przez kogoś innego. Napisaną przez kogoś, kto podszył się pod pewnego autora. Dlatego, że kiedy popatrzycie na tytuły tych wszystkich właśnie pseudoepigraficznych ksiąg apokryficznych, to zobaczycie, że one mają takie tytuły Testament Abrahama, jakiś tam list Mojżesza, czy coś takiego. Są to dzieła, które jakoby twierdzą, że zostały napisane przez jakąś znaną postać starotestamentową, gdzie w rzeczywistości jest to niemożliwe, bo powstały w tych kilku wiekach między uformowaniem tego kanonu a narodzinami Chrystusa. Tak? Dlatego my na nie mówimy pseudoepigraficzne, czyli właśnie jakby z fałszywym autorem, tak to nazwijmy. Chociaż w dzisiejszych czasach przy prawach autorskich i tej w całych plagiatach to jest wielka rzecz, natomiast w starożytności było to coś zupełnie normalnego. Tak? Ludzie pisali, podszywali się pod znane postacie, było to jak najbardziej przyjęte przez wszystkich, nikt się do tego nie czepiał, tak jak my byśmy dzisiaj się przyczepili. Więc pojawił się Kościół, pojawił się Nowy Testament, zaczęły się pojawiać pisma teraz nowotestamentowe, tak? Tych apostoła Pawła, apostoła Piotra, później innych nauczycieli i wykładowców, pastorów, czy jakkolwiek byśmy ich zwali, prezbiterów, którzy zaczęli pisać listy do kościołów, zaczęli wyjaśniać pewne zagadnienia chrześcijańskiego życia i dawać jakieś wskazówki, i tak dalej, i tak dalej. Pojawiły się Ewangelie różne, które zaczęły opisywać życie Jezusa i znowu Kościół nowotestamentowy stanął przed takim zagadnieniem, no dobrze, ale które z tych wszystkich ksiąg, z tych wszystkich listów i pism rzeczywiście niosą w sobie właściwą naukę, tak? Właściwą naukę niosą w sobie, przez które Bóg przemawia do nas, które rzeczywiście prawdziwie patrzą na te sprawy Boże. I mamy, odnaleźliśmy kilka takich spisów z pierwszych wieków Kościoła, które jakby robią listę tych ksiąg, które uważają za te słuszne księgi, które chrześcijanie powinni czytać. Tak? I mamy na przykład taki kodeks synajski tak zwany, który oprócz większości, czy prawie wszystkich pism, które mamy w naszym Nowym Testamencie, wymienia jeszcze na przykład list Barnaby i pasterz Hermasa. jako księgi, które należy czytać, chrześcijanie powinni czytać. Mamy inny kodeks, który jest nazwany aleksandryjski i który z kolei zawiera jeszcze tak zwany pierwszy i drugi list Klemensa, oprócz tych listów i ksiąg, które mamy w Nowym Testamencie. Czy w końcu mamy tak zwany fragment Muratoriego, który został znaleziony już w średniowieczu i opublikowany w średniowieczu, ale mówi, na przykład zawiera wśród listy ksiąg nowotestamentowych, zabiera tak zwaną Apokalipsę Piotra. Tak? Znowu księgi, których nie ma dzisiaj w naszym Nowym Testamencie, ale w tamtym czasie ktoś, kto sporządzał tą listę, uważał, że te księgi są ważne. Z kolei niektóre z tych listów, które mamy w Nowym Testamencie naszym, takie jak drugi Piotra, drugi, trzeci Jana, Jakuba, Judy i objawienie Jana, często nie występowały w tych spisach. Czyli były to księgi, które przynajmniej w niektórych miejscach niektórzy chrześcijanie podejrzewali, że nie są warte ich uwagi, nie są godne tego, żeby na nie zwrócić uwagę. Więc znowu, tak jak widać, różne spisy, różny zakres tych ksiąg i gdzieś około IV wieku znowu wynikło takie pytanie, ale spróbujmy to skodyfikować, spróbujmy określić, które pisma rzeczywiście we właściwy sposób mówią o Bogu, o Bożym planie i przez które Bóg przemawia. I w 367 roku Atanazy zrobił pierwszy spis 27 ksiąg Nowego Testamentu, tych ksiąg, które w zasadzie my mamy dzisiaj w naszej Biblii. Czyli dopiero w IV, pod koniec można powiedzieć, w drugiej połowie IV wieku ta lista ksiąg zostaje sformułowana w takiej postaci, w jakiej mamy. I później dwa sobory w 393, 397 w północnej Afryce, które się odbywały, one zatwierdziły, rzeczywiście potwierdziły tą listę, że to są te księgi, które powinny wejść w skład Nowego Testamentu. I powstała ta Biblia, którą dzisiaj znamy. Czyli w założeniu, czy wtedy była to Septuaginta jako Stary Testament i ta lista ksiąg nowotestamentowych, którą mamy dzisiaj. Jak myślicie, po co to zrobiono? Dlaczego taka potrzeba zaistniała? Jakieś pomysły?
Żeby zapewnić jedno chrześcijanom.
Na pewno. Jeszcze z jakich powodów?
Żeby jakieś apokryfy można było wykluczyć.
Żeby można. No właśnie, a dlaczego? Pytanie jest, dlaczego trzeba było wykluczyć? Żeby co można było. Na fałszywe nauczania wykluczyć, dokładnie, tak? Czyli na przykład potrzeba było, jeżeli chcecie dyskutować z kimś, kto ma odmienne zdanie, to żeby ta dyskusja miała sens, to trzeba dyskutować na tej samej bazie, tak? Trzeba dyskutować o tych samych rzeczach, bo jak wy mówicie o przysłowiowej gruszce, on mówi o przysłowiowej pietruszce, to się nigdy nie dogadacie. Nie ma w ogóle sensu rozmawiać. Więc żeby rozmawiać o nauczaniu na przykład, które nauczanie jest fałszywe, które nie jest fałszywe, trzeba było stworzyć pewną wspólną bazę, kanon, tak? Wspólną bazę, która jest. I byli różni nauczyciele, którzy tworzyli swoje kanony, tak? Był taki człowiek Marcion, który jest uznawany za heretyka. On wyszedł z taką ideą, że Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu to są dwie różne osoby. Tak? Ten Bóg w Starym Testamencie, gdzie jest podbój, wojna i te wszystkie takie złe rzeczy się dzieją, to nie może być ten sam Bóg, który w Nowym Testamencie objawia się jako Bóg miłości i tak dalej. I żeby tą tezę swoją udowodnić, on zaczął właśnie, po pierwsze odrzucił cały Stary Testament, stwierdził, że to jest o innym Bogu, to jest o złym Bogu, jest dwóch Bogów. To była taka forma dualizmu, jest dobry Bóg, jest zły Bóg. Więc Stary Testament cały out, bo tam są te rzeczy dotyczące tamtego Boga, a z Nowego Testamentu też powykreślał to, co mu się tam nie zgadzało z tą jego koncepcją właśnie Boga jako dobrego Boga, tak? No i stworzył swój kanon, tak? Więc żeby ustalić, żeby rozmawiać o tym, co jest właściwą doktryną, żeby dyskutować z heretykami, potrzeba była właśnie wspólnego wspólnego zakresu ksiąg. Czy byli gnostycy, tak, którzy uduchawiali w pewnym sensie wszystko, upraszczając to trochę, ale też dzisiaj te Ewangelie, które się pojawiają i są takie sensacje, Ewangelia Judasza, Ewangelia Tomasza i gazety piszą, o, nową Ewangelię znaleźliśmy i teraz to się wszystko powinno zmienić, źle Kościół patrzy. To są wszystko gnostyckie Ewangelie pisane przez pewnych ludzi w określonym celu, żeby potwierdzić swoje nauczanie i które już dawno Kościół znał i Kościół odrzucił jako właśnie nie te, które głoszą właściwą doktrynę. Więc ustalono kanon po to, żeby formułować, też było na podstawie czego formułować właściwą doktrynę. Kolejnym powodem było to, że ta jedność chrześcijan, która wyrażała się w tym, że powstało pytanie, jakie księgi powinniśmy czytać na nabożeństwach, tak? I Kościół stwierdził, że jak czytamy pismo, wiecie, kiedyś po pierwsze nie każdy umiał czytać, to dzisiaj może się wydawać, chociaż wracamy do tych czasów chyba, że znowu nie każdy niedługo, nie są tacy już, co ciężko im idzie, ale kiedyś nie każdy umiał czytać, po pierwsze. Po drugie, kiedy taki list Pawła przyszedł do zboru, to nie było kserokopiarki, żeby go skserować w 50 egzemplarzach i każdemu dać do ręki, tak? Tylko listy były, czy nawet Ewangelie, to wszystko było po to, żeby to czytać publicznie, żeby ludzie tego słuchali, tak? Ludzie nie mieli w domach, na początku to już najbardziej, ubodzy tym bardziej, nie mieli kopii tych pism, ale większość ludzi korzystała z tego, że słuchała na wspólnych nabożeństwach odczytywanego Bożego Słowa. I powstało takie pytanie, że żebyśmy byli w jedności, to ustalmy, co będziemy czytać, żebyśmy czytali te same rzeczy, czytali te same księgi, z tych samych rzeczy się uczyli. I czwarty powód, dla którego kanon był ważny, i który do nas dzisiaj w ogóle może nie przemawiać, ale to był powód, jakie księgi można bezpiecznie oddać w czasie prześladowań. Czujecie, kiedyś, kiedy Kościół był prześladowany, i nawet nie kiedyś, ale i w czasach współczesnych, kiedy na przykład na wschodzie było prześladowanie, to pierwsze, co robiono, to odbierano ludziom właśnie Biblię, tak? Odbierano ludziom teksty. I tak samo w pierwszym Kościele, kiedy było prześladowanie, to trzeba było rekwirowano na przykład, czy palono te księgi, które były uważane za ważne. I ludzie mieli pytanie, czy są takie księgi, które mogę oddać bezpiecznie bez tak zwanego świętokradztwa, tak? Czy jak mi poproszą, to ja wiem, że te im mogę oddać, niech oni sobie je spalą, ale te to są te prawdziwe, których nie powinienem oddawać. To są te, które są najważniejsze, za które ja powinienem być może oddać nawet życie, tak? Więc ludzie mieli takie pytania, które rzeczy są ważniejsze, które są mniej ważne i można je bezpiecznie oddać. Więc takie były mniej więcej, taka była w uproszczeniu trochę historia kanonu i też po co go ustalono. Według jakich kryteriów ustalano ten kanon? Tak? Są takie, znowu upraszczając, można powiedzieć, że były takie trzy główne zasady. Po pierwsze, czy nauczanie danej księgi czy listu zgadza się z przyjętymi przez Kościół zasadami wiary, tak? Czyli widzicie, takie trochę dziwne. Wszystkie te kryteria są takie, no, z jednej strony dobre, a z drugiej strony takie ciekawe, tak? No bo teraz na podstawie tego, co nauczamy, oceniamy pismo, a to, co nauczamy, teoretycznie pochodzi z tego pisma. Więc to jest taki argument trochę w kółko, nie? Ale istotny. Czyli jeżeli coś radykalnie odbiegało w nauczaniu od tych pism, które były uznawane za właściwe, za te właśnie Słowo Boże, no to odpadało. Po drugie kryterium było, czy dana księga jest powiązana z jakimś apostołem. To było takie ważne kryterium, czy dana księga jest powiązana z jakimś apostołem. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, no znowu, nie jest to kryterium absolutne, bo do dzisiaj nie wiemy, kto napisał list do Hebrajczyków na przykład, tak? I gdzieś tam tradycyjnie uważa się, że apostoł Paweł był zamieszany w pisanie listu do Hebrajczyków, ale tak naprawdę większość biblistów uważa, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto, tak? Wierzymy, że tak, że jakiś apostoł za tym stał, natomiast który, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Mówimy autor listu do Hebrajczyków, kimkolwiek by był. Więc nie jest to absolutne kryterium. I trzecie takie, było takie bardzo praktyczne, było zapytanie, które pisma są powszechnie akceptowane w kościołach? Które pisma są najpowszechniej akceptowane w kościołach? Tak? I wyjaśniało się, że wszystkie kościoły akceptują na przykład te cztery Ewangelie, natomiast może ktoś tam lubi czytać Ewangelię Tomasza, ale generalnie nie jest to księga, którą akceptują wszyscy. Więc znowu, to było takie kolejne kryterium związane czy ważne w tym formowaniu się kanonu. Ostatecznie jednak, jak się nad tym dobrze zastanowić, to tak charyzmatycznie musimy powiedzieć, że wierzymy, że Duch Święty czuwał nad tym. I nie że tak powiem, dyskutując tylko o faktach, można podważać pewne rzeczy, ale część naszego życia jest życiem wiary, więc musimy powiedzieć, my wierzymy, Kościół, nie jako ja, czy ktoś tu oddzielnie siedzący, ale my jako Kościół, jest coś takiego w Kościele, że my jako Kościół mamy takie, no, czy Duch Święty prowadzi nas tak, że potrafimy rozpoznać pewne rzeczy i przez wiarę przyjmujemy, że pewne kwestie są, czy pewne księgi są właśnie tym Bożym Słowem, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, Słowem, natchnionym Słowem Bożym, a inne księgi, chociaż też mówią może o Jezusie, też mówią być może o jakichś kwestiach wiary, ale nie są tym natchnionym Bożym Słowem. Zanim przejdziemy dalej, jakieś pytania być może? Albo refleksje? Okej.
Żadna księga nie przeczy drugiej księdze. Oczywiście są krytycy, którzy doszukują się paradoksów w Biblii, ale to jest bardzo ważne. Jeżeli jakaś księga budziła wątpliwości doktrynalne, natychmiast była odrzucona, bądź traktowana jako skutek deuterokanoniczny. Tak jak mówiłeś o
machabejskich
księgach. Pismo nie przeczy pismu. To jest bardzo ważne. Kanon jest spójny doktrynalnie. I to jest Słowo Boże.
Amen. Jakieś jeszcze pytania albo komentarze? Coś komuś. Zastanówcie się dobrze. Póki macie szansę, zadajcie pytanie albo milczcie później na wieki. Czy jest to jasne tak mniej więcej? Czy jest to jasne, jak to się wszystko formowało? I jako taki ostatni może punkt, myślałem sobie, żebyśmy zastanowili się właśnie, a jaka jest w takim wypadku użyteczność tych wszystkich apokryfów? Czy one w ogóle są nam do czegokolwiek potrzebne? Czy możemy sobie po prostu zostawić, odrzucić? Miałem takiego kolegę, który jak się nawróciliśmy, to dostał w prezencie Biblię Tysiąclecia, tą właśnie z apokryfami. I tak, żeby na wszelki wypadek, żeby nie mieć wątpliwości, to te apokryfy wyrwał i wyrzucił, żeby gdzieś tam się nie pomylić. A są takie historie, bo znam takie historie, gdzie ktoś wstał na nabożeństwie i zaczął dzielić się Słowem Bożym i widać tylko, jak na wszystkich twarzach jest coraz większe zdumienie, bo opowiadał historię z Księgi Judyty, której nikt nie znał, bo jej nigdy nie czytał. Tak? A ten brat akurat też czytał Biblię Tysiąclecia, nie był wtajemniczony w to, że pewne księgi uważamy za apokryficzne i po prostu czytał wszystko tak, jak no Biblia jest Biblia, więc czytam po kolei. Ta historia tam z Księgi Judyty ujęła go za serce i postanowił w kościele powiedzieć właśnie jakieś takie mini kazanie na ten temat. I właśnie widać było takie głębokie zastanowienie na twarzach ludzi w zborze na zasadzie, ja tego w Biblii nie czytałem. Gdzie to jest w ogóle? O co tu chodzi? Co to za historia? I wątpliwości takie, że może całej Biblii nie przeczytałem. No ale później wyjaśniło się oczywiście, o co chodzi. Więc czy jest jakaś użyteczność tych apokryfów, nazwijmy to?
Bitwę pod Gomorą, dlaczego ona była, lepiej sobie przybliżyć całą
sobie przyswoić, zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, jeżeli poznamy lepiej historię danego okresu. Mm-hmm.
Zgadza się. Czy księgi apokryficzne mogą przybliżyć nam pewną historię? Co więcej, pewne motywy, tak? My też żyjemy, czytamy literaturę, tak, polską, i nawet kiedy rozmawiamy między sobą, czy posługujemy się jakimiś pojęciami, czasami posługujemy się pojęciami jakimiś z literatury, które dla nas jako Polaków są oczywiste, ale dla cudzoziemca, który nie czytał polskiej literatury, jest kompletnie niezrozumiałe, o czym my mówimy, tak? Dlatego, że mówimy o jakichś tam pojęciach związanych z taką czy inną książką, czy powieścią, czy czymś, co jest znanym. Dzisiaj to jest bardziej może kwestia filmów, filmików, memów i tak dalej. Tak? Moi synowie czasami o memach rozmawiają, czy o czymś tam gadają, ja nie mam pojęcia o czym. Jak się próbuję dopytać, to się okazuje, że to jakiś mem, który tam wszyscy go znają, tylko ja go nie znam, bo ja nie widziałem. I oni wiedzą, o czym mówią, a ja nie mam zielonego pojęcia, o jakim memie mowa, czy jakim filmiku, czy innym tam, innej rzeczy. Więc też nawet autorzy nowotestamentowi, tak, zwłaszcza ci żydowscy autorzy, których jest większość w Nowym Testamencie, bo z nieżydowskich mamy tylko Łukasza w zasadzie, oni często posługują się pewnymi pojęciami czy motywami. Nawet list Judy cytuje Księgę Enocha, tak, jedną z ksiąg apokryficznych. I w liście Judy, który jest uznawany za kanoniczny jak najbardziej, jest mowa, jest odwołanie do pewnej historii z Księgi Enocha. Tak? Ciekawa jest na przykład Księga Tobiasza, dlatego że ona dużo mówi, tu tak przejdę na takie tony ciekawostkowo-charyzmatyczne, ona mówi dużo o zrozumieniu demonologii wśród pierwszych Żydów. Stary Testament prawie nie wspomina nic, tak, o demonach, o tych rzeczach, które nagle pojawiają się w Nowym Testamencie. Nagle Pan Jezus uwalnia ludzi od demonów. Tak? Ale w Starym Testamencie, jak przewrócimy do tyłu kartkę z Ewangelii Mateusza, to wchodzimy tam w Księgę Zachariasza, idziemy do tyłu i tam nigdzie nic nie ma na ten temat. I wydaje się, że nagle pojawiło się zupełnie nowe zjawisko. Ale kiedy czytamy księgi deuterokanoniczne, to Księga Tobiasza bardzo dużo mówi właśnie o takim zrozumieniu demonologii przez Żydów w tych czasach poprzedzających Chrystusa tuż przed. Tak? Jak to było zrozumiane i nawet pokazują, jak o wiele bardziej władza Chrystusa nad demonami, bo w Księdze Tobiasza tam jest, to jest taka historia właśnie, tam też demona, ale tam go trzeba było wyrzucać, wiecie, przy pomocy żółci z jakiegoś tam woreczka, ryby i coś tam, jakichś dziwnych obrzędów i takich rzeczy. A później przychodzi Pan Jezus, który po prostu słowem wypędza demony. Tak? I w tej literaturze międzytestamentowej widać, jak byli pewni egzorcyści, którzy musieli mieć całą gamę narzędzi, żeby z tym sobie poradzić. I przychodzi Pan Jezus, który ma po prostu autorytet robienia tego słowem. I dla tych ludzi, tych Żydów, którzy to czytali, to było coś jasnego. Dla nas to jest coś dziwnego. Pojawia się nagle znikąd. Na przykład, tak? Więc tak sobie myślałem sobie o takim obrazku, żeby wam narysować, jak to jest moim zdaniem. I powiem coś kontrowersyjnego pewnie, bo w wielu środowiskach wydaje mi się, czy myślę, że jako środowisko też takie ewangeliczne jesteśmy trochę tacy podzieleni może na tym tle, ale w kwestii właśnie interpretacji Biblii. Tak? Z jednej strony u nas uczy się, i dobrze, że się uczy, takiego myślenia o Biblii, interpretacji takiej dosłowno-współczesnej, nazwijmy to. Dosłowno-współczesna. Czyli nawet słyszy się coś takiego. Po prostu czytaj Biblię. W ogóle nic więcej nie czytaj. Do niczego więcej nie zaglądaj. Otwórz Biblię, przeczytaj i tam jest czarno na białym, co z tego jakby zrozumiesz, co do ciebie dotrze, to jest to. To jest Słowo Boże, które do ciebie przemawia i na tym bazuj. I z jednej strony uważam, że to jest okej. Okay. To jest coś, co wiecie, jeżeli taki wymyśliłem rysunek, może na Śląsku byłby lepiej zrozumiały niż tutaj, ale wiecie, jeżeli wziąć Słowo Boże, że to jest taki wielkie pokłady węgla, to takie zrozumienie to jest, wiecie, taki człowieczek z łopatą, który kopie węgiel, nie jestem artystą, żeby ogrzać ten swój mały domek i nakopie tego węgla, tak? Trochę tutaj dziurkę zrobi, nakopie, domek ogrzeje, w zasadzie wszystko, co jemu jest potrzebne do tego, żeby w tym domku było ciepło, to rzeczywiście znajdzie. Tak czytając Biblię w taki sposób, bo Biblia jest słowem, które jest ponadczasowe, tak? Ona przemawia do nas tak samo dzisiaj, jak i kiedyś z jednej strony. Aczkolwiek musimy sobie też zdać sprawę, że jak to się mówi, Biblia jest taką księgą bosko-ludzką. To jest księga, która była dana ludziom w określonym czasie, kontekście historycznym, kulturowym, w określonym języku, w specyficznych warunkach i przede wszystkim mówiła wtedy do nich. Tak? Tak jak widzieliśmy na tym filmiku, to byli prorocy, którzy tworzyli z jednej strony piękne, przepiękne dzieła literackie, ale tworzyli na przykład posługując się środkami stylistycznymi, które były ważne w poezji 4000 lat temu. I w Biblii, jakbyście otworzyli psalmy, to nie znajdziecie tam rymów, tak? Dzisiaj my powiemy, co jest główną jakąś taką cechą poezji. I wszyscy w naszym kontekście kulturowym powiedzieli rymy, tak? Jak się rymuje, to jest poezja. Gorsza lub lepsza, tak? Może być rym częstochowski i to będzie kiepska poezja, ale to jest poezja. Natomiast kiedy patrzymy w poezji hebrajskiej, to tam są środki stylistyczne, których my dzisiaj kompletnie nie używamy. Albo są niszowe, tak? To są rozpoczynanie wersetów od tej samej litery. Tak? Oni zamiast my rymować na końcu, to oni robią ciąg wersów, które zaczynają się od tej samej litery i idą według liter alfabetu. Nasze Biblie często to pokazują w psalmach, tak? Że jest ileś wersetów, jest pod alef, potem pod bet, gimel, dalet. Tak? I to znaczy, że wszystkie te wersety zaczynają się od tej samej hebrajskiej literki. To są środki stylistyczne. Nam dzisiaj nie przychodzi to do głowy. Można taką metodą można wyciągnąć różne dzikie wnioski. Dlaczego tak? Tak? Można mieć różne myślenie. Znowu, my jesteśmy przyzwyczajeni do przedstawiania argumentów w takim sylogizmami. Tak? A, B i ponieważ A i B to C i wniosek. Tak? I najważniejszy wniosek jest zawsze po liście różnych argumentów. Gdzie starożytni pisarze robili coś zupełnie innego. Oni mieli tak zwany chiazm, tak? Czyli najważniejszy argument leżał w środku. Tutaj były takie to się, ktoś to porównywał do rzucenia kamienia w wodę, który zatacza kręgi. Najważniejszy krąg jest ten środkowy, a dookoła są coraz dalsze kręgi. I oni tak samo robili, pisali, pewne argumenty były na początku, wniosek w środku i znowu argumenty dalej. Tak? I teraz ktoś z nas, kto jest przyzwyczajony do myślenia takiego, że wniosek jest zawsze na końcu, weźmie ostatnią linijkę i powie, to jest najważniejsza część tego tekstu. Podczas gdy najważniejszą przypuścił w środku. Tak? A ta ostatnia jest tylko powtórką pierwszego argumentu, bo to było tak, że pierwszy argument równa jest ostatnim, drugi z przedostatnim i w centrum jest ta kluczowa kwestia. Więc jest inne podejście do interpretacji Biblii, takie nazwijmy to krytyczno-historyczne. I to bardziej przypomina, wiecie, takie szyby śląskie. Nie wiem, czy tak wyglądają, na Śląsku nigdy nie mieszkałem, ale sięgające w głąb. I tu gdzieś na dole często są diamenty. Te szyby to jest język, właśnie historia, kontekst historyczny. Inny to jest właśnie te środki literackie i tak dalej, i tak dalej. I można powiedzieć, że to jest to pewna ciągłość, tak? Gdzie oczywiście każdy z nas zaczyna czytać Biblię w taki sposób, dosłowny, współczesny, odnosząc to tylko do mojego zrozumienia dzisiejszego współczesnego świata. Ale uważam, ja tak uważam i znowu mówię, to może być kontrowersyjne w pewnych kręgach i dla pewnych ludzi, że cel jest taki, żeby poruszać się w tym kierunku, żeby rozumieć coraz głębiej i więcej z tego, co Biblia mówiła wtedy do tamtych ludzi. Tak? Bo to było, Bóg mówił wtedy do nich, przez nich mówi do nas, ale w większości seminariów powiedzą wam, najpierw się dowiedzcie, co on mówił do nich, a później spróbujmy to zastosować i pomyśleć, co to znaczy dla nas dzisiaj, bo my żyjemy w zupełnie innych czasach i innej kulturze. I nie każdy dojdzie do końca, tak? Tu będzie zawsze ktoś, kto zna, nie wiem, język oryginalny lepiej, co nie znaczy, że ma lepsze zrozumienie Biblii, bo to jeszcze od wielu innych zmiennych zależy. Czasami ludzie bardzo dobrze mogą znać Biblię, ale mają jakiś konkretny cel w swoim umyśle, żeby udowodnić coś, co nie jest prawdą i będą tego używać. I to też trzeba rozróżnić. Dlatego dla mnie taka lekcja w ogóle z kanonu jest to, że słuchajcie, krytyczna refleksja jest fundamentem w ogóle naszej wiary. Krytyczna refleksja. Kanon powstał tylko dzięki temu, że ktoś podjął się krytycznej refleksji nad szeregiem wielu ksiąg i wybrał, odnalazł te, które naprawdę Bóg przeznaczył, żeby mówiły do nas. Więc przyjmowanie czegoś tylko dlatego, że jest, to nie jest fundament gdzieś tam naszego życia. I w tym kontekście te apokryfy stają się istotne, tak jak było wspomniane. One dają nam pewne większe zrozumienie kontekstu, lepsze zrozumienie myślenia tamtych ludzi. Są literaturą, którą oni wszyscy czytali, przynajmniej ci, którzy czytali, motywami, do których się odnosili, przemawiając, i nie trzeba było ich wyjaśniać. Pan Jezus coś mówił, to odnosił się czasami do motywów albo starotestamentowych, albo nawet właśnie tych deuterokanonicznych i nie mówił, a teraz notka dla czytelników za 2000 lat. Nie? Tylko mówił do ludzi, którzy go słuchali, którzy wiedzieli, o czym on mówi, bo znali tą czy inną księgę, znali tą czy inną historię, tak? I do niej się odwoływał. Więc mają swoją użyteczność. Mają swoją użyteczność w moim przynajmniej zrozumieniu. Jako lektura uzupełniająca, oczywiście, tak. Nie mówię, żeby czerpać jakieś takie fundamentalne prawdy własnych przekonań o Bogu, akurat z tych, bo dlatego Kościół wybrał ten kanon taki bardzo ścisły, żeby mógł być tym fundamentem naszego nauczania. Aczkolwiek te rzeczy, które nie są z nim sprzeczne, a są w tych księgach, również są użyteczne i mogą być użyteczne, mogą być ciekawe, mogą być wyjaśniające. A te, które są sprzeczne, czasami pomagają nam lepiej zrozumieć to, co Jezus mówił w Ewangeliach albo to, co pisarze nowotestamentowi gdzieś tam poruszali w swoich pismach. Także krytyczna refleksja, takie niech to będzie jedna fraza, którą chcę wam zostawić. Krytyczna refleksja. Krytyczna refleksja jest fundamentem, moim zdaniem, fundamentem Kościoła. Bezkrytyczne podejście, korzystanie tylko z tego, co gdzieś tam ktoś stworzył, można przeżyć, ale to nie poprowadzi was w głąb ku prawdziwie fascynującym czasami rzeczom. Jakieś pytania albo wnioski, tudzież inne. Można się nawet nie zgodzić. Ja nie mam problemu. Jak się nie zgodzicie, to też dobrze.
Czasami się pojawiają spory na tym tle, że jeden interpretuje ten fragment dany w ten sposób, a drugi w inny. Mhm. Czy jest tak, że istnieje tylko jedna interpretacja Biblii, że Pan pisał to z konkretnym zamysłem, jak to ma być odczytane, czy pozostaje jedność?
No, wchodzimy w takie sprawy, które są właśnie trudne, bo są sporne, tak? Ale bo z jednej strony z jednej strony my nawet w naszej, jeżeli założyć, że podejść tak od tej strony ludzkiej, że jest to pewna literatura, to jest zawsze pytanie, czy autor miał tylko jedną myśl na myśli, czy na przykład mógł mieć wiele różnych. I jak szczerze sobie na to odpowiedzieć, to różnie bywa. Czasami autorzy celowo tworzą jakąś metaforę albo wypowiedź, która ma całą gamę znaczeń i wydźwięków. I robią to celowo. Tak? Czasami chcą powiedzieć coś bardzo jasno i wyraźnie. Kiedy my rozmawiamy ze sobą, robimy dokładnie to samo. Tak? Czasami zostawiamy dwuznaczne pewne rzeczy, zostawiamy, żeby ktoś właśnie mógł zrozumieć tak, a mógł tak, bo mamy w tym cel. Tak? Więc trzeba też, kiedy czytamy Biblię, musimy też rozumieć cel, pewnych wypowiedzi. I to jest zawsze będzie do pewnego stopnia subiektywne, do pewnego stopnia niedoskonałe. I myślę, że to jest też część, ważna część naszego chrześcijaństwa, że my jako chrześcijanie my sobie zdajemy sprawę, że pewne rzeczy są niedoskonałe, w takim pozytywnym sensie. Tak? Że to w islamie ten Koran jest doskonały, bo on jest kropka w kropkę, dokładnie jak ten Koran, który jest tam na niebie, siedzi. I te tu na dole są, a jak zmienisz jedną kropkę, to powinieneś zginąć, bo dokonałeś świętokradztwa. I tam jest wszystko doskonałe. Tak? My, myślę, podchodzimy od drugiej strony, że my uczymy się, my poznajemy, my cały czas, ta nasza wiedza, nawet właśnie rozumienie Biblii, ono się może zmieniać, co nie znaczy, że ktoś, kto, nie wiem, nie miał racji 100 lat temu przed nami, albo 200, albo 300, to nie wiem, pójdzie do piekła, bo źle rozumiał ten czy inny fragment Biblii. Tak? Myślę, że na przykład reformatorzy, u nas idzie też taka tendencja, że na przykład no, co jest starsze, to bardziej wiarygodne. Tak? Tylko, że historycznie patrząc, reformatorzy mieli dużo mniejszą wiedzę na temat Bliskiego Wschodu starożytnego, niż my mamy dzisiaj. Tak? Oni nie mieli dostępu właśnie do wielu apokryfów, do wielu wykopalisk. Języki starożytne nie były wtedy jeszcze znane. Tak? Nawet nikt się nie zajmował, nikt nie szukał tych rzeczy. My dzisiaj wykopaliśmy miliony czy tysiące tabliczek sumeryjskich, babilońskich, z mitami na przykład. Odczytaliśmy te mity. Możemy je porównać do tego, co jest w Biblii zapisane. Możemy wyciągać z tego wnioski. Tak? Więc dla mnie osobiście, znowu, nie wszyscy się z tym zgodzą pewnie, ale biblistyka jest nauką, która też się rozwija pod wieloma względami. Aczkolwiek zasady wiary, fundamenty wiary, one nie potrzebują jakiejś, nie wiem, nie wiadomo jakiego wykopaliska gdzieś tam. Tak? Ale zrozumienie pewnych niuansów, pewnych odcieni, pewnych drugorzędnych, tak to nazwijmy, rzeczy. Myślę, że my nawet dzisiaj możemy powiedzieć, że być może wykopiemy coś za 20 lat, co pomoże nam jeszcze lepiej rozumieć pewne fragmenty Biblii, tak? Albo pewne rzeczy związane z tym. I ja osobiście uważam, że okej, tak powinno być. To jest księga, którą nie można przeczytać raz i powiedzieć, a już wszystko wiem na ten temat, tak? Albo nie wiem, przestudiować. To jest coś, co jest rzeczywiście na różnych poziomach znowu. I każdy z tych poziomów jest dobry. I ten człowiek tu kopiący sobie łopatką robi coś fajnego i ten, który gdzieś tam wykopuje tu. A i to tak jeszcze a propos, to tutaj się domek grzeje, a tu można całą elektrociepłownię postawić. O, żeby było tak dalej to rozwinąć. Więc tak ja uważam, że pewne rzeczy mogą się zmieniać, nawet powinny się zmieniać.
Ja mam pytanie takie. Czyli pastor jest krytyczny wobec takiego podejścia niektórych protestantów, którzy na przykład mają Biblię przetłumaczoną, powiedzmy, gdzieś tam w Anglii w XVII wieku, nie mieli tej teksty jeszcze, nie mieli pełnego dostępu. I oni się bardzo tego trzymają, ale tłumaczą to z tej starej wersji. Ale już nie przyjmują tych jakichś fragmentów, czy jakichś tam dopisków, które gdzieś
krytycznych, tak.
Rozumiem, że pastor jakoś krytycznie się do tego odnosi.
Raczej tak. Osobiście raczej się krytycznie odnoszę. Aczkolwiek znowu, nie uważam, że jest to kwestia, którą, nie wiem, od której zależą nasze fundamenty naszej wiary. Tak? Czy ktoś czyta tego przysłowiowego King Jamesa, czy Biblię Gdańską w naszych warunkach, czy ktoś czyta Biblię Piotra Zaręby, czy tłumaczenie to ekumeniczne. Teraz na przykład to wyszło takie ładne ze wszystkimi. Tu są wszystkie księgi, które jakiekolwiek kościoły w Polsce uważają za kanoniczne. Tak? Więc tu jest dużo dodatkowych ksiąg, których nie ma w tych naszych warszawskich na przykład Bibliach. Aczkolwiek jest też wydanie Biblii Ekumenicznej czysto takie protestanckie, ładne. Ale raczej bym się krytycznie odniósł. Oni mają to w ogóle teorie spiskowe, bo to jeszcze jest oparte często na teoriach spiskowych, że to ktoś tam zmieniał tekst Biblii, bo chciał, żebyśmy coś tam. Do mnie to nie przemawia osobiście. Ale znowu, może mają rację, nie wiem.
Za zmarłego, tak, czy właśnie powielanie tego, czy czy w ogóle to życie właśnie w oparciu o to, że masz tą drugą szansę w czyściu, co jest w dużej mierze związane też z rąką, która jest zawarta w księdze Mahabejskiej, tak? Bo tam jest właśnie w tej księdze Mahabejskiej jest o modlitwie do zmarłych i tak dalej, prawda? O kontakcie z małymi. To się w naszej kulturze też przyjdzie, za którym będziemy mieć 1 listopada, tak? Czas związany to jest święto zmarłych, czy tam dzień zadłużnych, tak? I pewne rzeczy jakby są przyjęte przez naszych znajomych, oni nawet nie wiedzą, z czego to pochodzi, tak? Z czego to weszło do nauki Kościoła Rzymskokatolickiego, a to się jednak w takiej opozycji ma w stosunku do tego, co my tak jakby w Ewangelię chcemy wleźć, na przykład to, że postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd, tak? A jak to? Przecież tu nie jest czyściec, możesz się doczyścić, nie musisz tak martwić, prawda? Za bardzo się martwisz. Po co ta wiara to jest taką twoją sprawą, którą się chcesz dzielić na zewnątrz? To jest twoja sprawa osobista, kapłani to załatwią. Czy warto jest jakby uświadomić, jakby z czego to pochodzi? Właśnie otworzyć Biblię, czy pokazać tą księgę małżeńską, czy opowiedzieć, tak?
Znaczy, myślę, że jak człowiek jest otwarty, żeby rzeczywiście uczciwie o tym porozmawiać, bo znowu to często, myślę, zależy od tej rozmowy, kategorii tej rozmowy. Czy to jest taki spór, ty masz swoje, ja mam swoje i teraz się przerzucimy tam, nie wiem, wersetami, argumentami, najczęściej się poprzerzucamy godzinę i się rozejdziemy i każdy został na swoim, przy swoim punkcie widzenia. Natomiast jak jest to rzeczywiście rozmowa taka otwarta, że ktoś chce poznać, a dlaczego tak uważasz, nie? No to jak najbardziej myślę, że to są kwestie z tym związane. Aczkolwiek właśnie myślę, to co jest w tych księgach machabejskich jest znowu, to jest właśnie typowe zrozumienie czegoś poza kontekstem, tak? Bo znowu w literaturze, czy tam są modlitwy do zmarłych, czy to są takie literackie elegie do zmarłych, tak jak czytaliście Homera, tak? Kiedy tam zginął Patrokles i najlepszy przyjaciel Achillesa, to ten wygłasza, jakby rozmawia z nim, z duchem jego, tak? Ale to jest literackie, to nie chodzi o jakieś religijne rzeczy. I myślę, że w tych księgach machabejskich to też jest związane bardziej właśnie z takim podejściem wtedy kulturowym niż z modleniem się o zmarłego, żeby tam wyszedł z piekła. To w ogóle jest kompletnie inna kategoria, w ogóle o co innego w tym wszystkim chodziło. Tak? Jak mówię, to byli bohaterowie wiary, na których cześć w pewnym sensie wygłaszano coś takiego. Ale właśnie z niezrozumienia wynikają różne dziwne nauczania. Tak? Proszę? Wynikają nadinterpretacje i dziwne nauczania i później buduje się jakieś doktryny i te doktryny gdzieś tam się ukorzeniają i później już jest je prawie niemożliwe, żeby ich się pozbyć. Więc znowu, nie wiem, czy tak bym odpowiedział. Jak ktoś rzeczywiście chce, to pewnie jest otwarty, żeby się uczyć, to jak najbardziej. A jak tylko mamy dyskutować dla dyskusji, to jak ktoś lubi, to może. Kończymy. Dobra. Kochani, to zakończmy może modlitwą. Powstańmy. Kochany Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nam dałeś swoje słowo i to słowo jest właśnie, tak jak mówiliśmy, jest drogowskazem, fundamentem, Panie, jest czymś, w czym szukamy inspiracji dla naszego życia i naszej praktyki też takiej właśnie życia w wierze i w czym widzimy Twój plan dla tego świata, Panie, i plan, który wykonałeś w Jezusie Chrystusie i w którym zainicjowałeś tą nową erę, Panie, i która teraz zmierza właśnie ku swojej z kolei kulminacji, Panie. Dlatego możemy trzymać się Twojego słowa, bo ono wyznacza kierunek, ono pokazuje nam, dokąd ten świat zmierza i dziękujemy Ci za głębię tego słowa, Panie, też za to, że tak naprawdę możemy się wiecznie prawie uczyć Go i poznawać i odkrywać. I jest to taka wręcz przygoda właśnie odkrywanie tego, co Ty przekazałeś w swoim słowie. Modlę się, Panie, żebyś nas umacniał w tym i dawał nam też chęci do uczenia się z Twojego słowa, dawał nam chęci do szukania głębi Jego i też takiego właśnie oparcia naszego życia o to, co jest tam zapisane, o te wskazówki, które nam przekazujesz. W imieniu Jezusa dziękuję Ci za ten czas, który mieliśmy razem i błogosławimy Twoje święte imię. Amen. Także dziękuję. Już możecie usiąść.
Teraz będziemy mieli krótką przerwę. Do godziny, powiedzmy, 12.10 mamy krótką przerwę. O godzinie 12.10 będziemy mieli kolejny wykład. Tym razem podzieli się słowem o przebaczeniu, więc no, całkiem ciekawy i myślę, że na wielu może trudny temat, ale podzieli się Zbyszek Kołak. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe i budujące. Potem mamy o godzinie 13, około godziny 13 będzie obiad i po obiedzie do 15.30 czas wolny. I o 15.30 kolejny wykład, tym razem Łukasz Bublewski. Także tyle ode mnie. Spotykamy się z powrotem 12.10 tutaj. Dziękuję.
Ura. Fajnie, dzięki.
Bracie, powiem bratu, że...
Bracie!
Mogę przejąć sprzęt? Tam nieważne, to się wycina.
Nie oddam.
Zbędne rzeczy to... Czy coś się nagra?
Musisz wyłączyć.